Witaj, Majowa Jutrzenko, Mazurek 3 maja, przed chwilą Marcin Chlebicki był moim Państwa gościem. Panie i Panowie, ale my ciągle na Szmaragdowej Wyspie. Poranek wnet w studiu Dublin, świątecznie, 3-majowo. Dzisiaj z panem profesorem Adamem Wolimskim rozmawialiśmy o tym, co... Jakie konotacje są powiązane ze świętem Konstytucji 3 maja? Mówiliśmy trochę o anturażu czasu i przestrzeni XVIII-wiecznej I Rzeczpospolitej. Natomiast teraz przeniesiemy się w czasy bajeczne, w czasy magiczne, bo za chwilę moim Państwa gościem już czeka pod telefonem Sławomir Cichy, pedagog, muzyk, który mieszka pod niebem Lisburn, to Irlandia Północna, nasz Ulster. Natomiast będziemy opowiadać o niezwykłym serialu, który rozpala umysły widzów telewizyjnych, a mianowicie Sławomir Cichy, nasz gość, dzisiaj w świątecznym poranku wnet 3-majowym będzie opowiadał o tym, jak wygląda praca na planie serialu Gra o Tron. Tak, Gra o Tron. Polacy biorą udział również w produkcji tego serialu, który znają chyba wszyscy. Dzisiaj 3 maja roku pańskiego 2019, świątecznie, bo przecież mówimy o Konstytucji 3 maja, ale także z racji wczorajszego święta tych naszych polskich drogach. Dzisiaj gość już znany z anteny Radia Wnet, Sławomir Cichy. Witam serdecznie ponownie. Dzień dobry, niech się święci 3 maja.
Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy w Polsce i tutaj na miejscu.
My również opowiadamy o tych polskich drogach. Jeżeli mówimy Gra o Tron, to wszyscy wiedzą, że to ten serial, który zachwyca tych wszystkich, którzy podążają śladami osób, które odtwarzają perypetii, które dzieją się na tym kontynencie Westeros. Sławku, jak to się stało, że ty w ogóle pojawiłeś się na planie tego serialu?
Nie nazwałbym tego przypadkiem, ale mój znajomy tutaj lokalny, przyjaciel zasugerował mi, ponieważ znał moją przeszłość, że miałem do czynienia z filmem, z statystowaniem. Powiedział, żebym się zarejestrował tutaj na takiej stronce. Jest stronka, która się nazywa Extras NI Project i tam po prostu wpisałem swoje dane i na drugi dzień się do mnie zgłosili, zadzwonili do mnie, wysłali mi też maila, czy byłbym zainteresowany, aby dołączyć właśnie do serialu Game of Thrones. Więc to było tak jakby spontanicznie. Nie, w ogóle nie przypuszczałem, że dostanę taką propozycję. Pamiętam, nie skończyłem tej aplikacji online zrobić i po prostu oni zaraz się do mnie zgłosili.
No plusem było to, że pojawiałeś się na planach polskich filmów, bo przecież rozmawialiśmy kiedyś o tym, że na planie filmu Konsul, gdzie pierwsze skrzypce naszej zwykły aktor Piotr Franceschi, więc rzemiosło filmowe nie jest ci obce, ale również rzecz opatrzona tytułem kaskaderstwo, prawda?
Tak. Ja jako mały chłopak trenowałem kilka, powiedzmy, sportów walki, więc kiedy zgłosiłem się w Polsce do organizacji zrzeszających statystów i kaskaderów, od razu właśnie dostałem. Pierwsza rola to była w tym Konsulu i to było taki jakby mój, tak jak powiedziałeś, pierwsze jakby koty za płoty, żeby mnie sprawdzić. I tam miałem przyjemność grania właśnie przy boku Piotrusia Franceskiego i pana Kotysa, naszego polskiego pana Paździocha, których gorąco pozdrawiam oczywiście. No i później miałem okazję też, otrzymałem taki angaż, mini angaż jako aktor drugoplanowy i kaskader w polskiej telewizyjnej produkcji pod tytułem Ballada o spokojnym człowieku. To były moje początki, które gdzieś jakby zachęciły mnie i zainteresowały aktorstwem i kaskaderstwem. Pamiętam po naszych filmowych, powiedzmy, kaskaderskich wyczynach dostałem propozycję, aby przyłączyć się i zapisać do warszawskiej szkoły kaskaderskiej, ale akurat wtedy miałem inne plany i nie skorzystałem.
Może szkoda. Sławomir Cichy, moim Państwa gościem, muzyk, pedagog, nauczyciel muzyki i dobrych dźwięków po niebem Lisbon w Irlandii Północnej. Również nasz człowiek, który pojawia się na planie filmu Gra o Tron, o którym mówi cały świat. Miało się to wszystko skończyć na 6. sezonie, ale serial został przedłużony o sezon 7 oraz 8. Ostatni, chociaż no nie wiem, czy producenci znowu się nie przełamią i czegoś nie dopiszą scenariuszowo. Natomiast powiedz mi tak od środka, jak myślisz, co jest takiego niezwykłego w tym serialu, że tak zapala umysły odbiorców, widzów, że wszyscy tak namiętnie o tym serialu opowiadają, z twojej perspektywy, od jednego z odtwórców?
Można by, wiesz, przytoczyć kilka niesamowitych rzeczy związanych z tym serialem. Dla mnie, który miał taką możliwość patrzenia na całą produkcję, przygotowania od kuchni, mówiąc tak, dla mnie to ogrom tego przedsięwzięcia, cała ta wyobraźnia, całe stworzenie tego fantasy świata, który tak naprawdę, no, wierzę, że większość ludzi na świecie lubi oglądać takie historie, ma coś takiego właśnie, że chcemy to oglądać. Jak, nie wiem, czy pamiętamy wszyscy, że ten pierwszy w ogóle sezon, on nie był tak popularny. On miał się w ogóle skończyć na pierwszym sezonie, to był taki pilotażowy sezon, ale zyskał naprawdę dużą popularność. I ja myślę, że w ogóle cały scenariusz, nawet wszystkie jakieś tam drobne sceny, czy te bitwy, które były, czy jakieś tam dialogi, jakieś takie polityczne akcenty, to wszystko myślę, że złożyło się do tego, że stał się tak bardzo popularnym serialem telewizyjnym. No, telewizyjnym, bo to, tak, to nie jest jakaś właśnie produkcja na dużym ekranie, to jest telewizyjny serial.
Zgadza się. Mnóstwo reżyserów, ja tylko wymienię dwa nazwiska, Neela Marshalla, czy chociażby Timothy Van Pattena, który był reżyserem między innymi kilku odcinków serii Rodzina Soprano, czy Prawa ulicy, czy Pacyfik. Natomiast wszyscy wiedzą, że twórcami tej sagi to D.B. Weiss i David Benioff, amerykański dziennikarz, pisarz, literat. Czy miałeś okazję Davida poznać na planie filmowym?
Mieliśmy okazję, może nie osobiście poznać, byliśmy bardzo blisko. Był wtedy na planie, kiedy kręciliśmy tą bitwę Benkartów, tak zwana Battle of Busters z sezonu 6. Ze względu na to, że to było takie jedno z największych przedsięwzięć, pierwszych największych przedsięwzięć sezonu 6, odcinku 9, więc on był jakby takim wsparciem dla głównego reżysera, który reżyserował tą bitwę. Widzieliśmy go na planie, kręcił się, często się też do nas gdzieś tam zwracał, żartował, pytał, bo muszę powiedzieć, że jeżeli już dołączyłeś do tej całej rodziny tego serialu, to wszyscy naprawdę traktowaliśmy się tam jako przyjaciele i jako taka dobra grupa, a nawet często rodzina, bo często się widywaliśmy w następnych sezonach, w następnych odcinkach wspólnie z innymi statystami i też z aktorami, także widzieliśmy go na planie właśnie tej bitwy Battle of Busters.
A kogo z aktorów z głównej plejady gwiazd Gry o Tron wymieniłbyś? Z kim zamieniłeś słowo? Albo kto jest sympatyczny, albo kto nie jest sympatyczny? O to ciekawi słuchacze i słuchaczki Radia Wnet.
Bardzo ciekawe. No jest to ciekawe i miałem okazję rozmawiania z wieloma aktorami. Nawet po bitwie tej Benkartów były tak zwane rap party, gdzie wszyscy dołączyli do nas aktorzy właśnie z tej bitwy Benkartów. I z tego, co nie chcę być jakiś stronniczy, ale no najmniej przyjemnym był Kit Harington, czyli Jon Snow, wbrew pozorom w życiu prywatnym. Reszta, wszyscy inni aktorzy byli bardzo sympatyczni, bardzo otwarci, bardzo wspierali nas, pomagali, więc miałem okazję rozmawiania z aktorem, już ja po nazwisku chyć nie pamiętam, ale Jimmy'm Bezrękim rozmawiałem twarzą w twarz, rozmawiałem też z tym słynnym Karłem, też mieliśmy okazję wymienienia żartów, więc często było tak, że spędzaliśmy wspólny czas na posiłkach między scenami w tym samym pomieszczeniu i często właśnie padały żarty i jakieś tam wymiany zdań.
A zapytam cię, a jaka jest Lynn Headey? To jest ciekawe pytanie. Czy miałeś okazję zetknąć się z tą aktorką?
Akurat ją widziałem tylko z daleka. ponieważ te planowe sesje, które ja robiłem, to ona akurat albo robiła w innym czasie, albo nie zazębiały się z moją obecnością na planie z rolą. Więc tylko słyszałem o niej, widziałem ją z daleka właśnie na planie tej ostatniej bitwy wczorajszego odcinka, o sezonu 8, trzeciego odcinka, gdzie walczyliśmy tam właśnie pod bramami zamku. Z daleka ją widziałem, słyszałem tylko od innych statusów, że jest bardzo sympatyczna i też bardzo otwarta i taka wspierająca.
87 i 8 FM Warszawa. Kraków 95 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
Opowieści prosto z planu filmowego Gry o Tron, a powiedz mi, bo skoro stykałeś się z osobami, które odpowiadają za realizację tego serialowego fresku, to dlaczego akurat Irlandia, te plenery irlandzkie, bo to pewnie najbardziej ciekawi słuchaczy Studia Dublin 3 maja w Radiu Wnet.
Ja myślę, że przede wszystkim na te wszystkie krajobrazy i dostępne, powiedzmy, niesamowite miejsca, to po pierwsze, jak śledzimy w ogóle historię tutaj Północnej Irlandii, to możemy zaobserwować, że mnóstwo filmów było kręconych tutaj, czy Hellboy, czy nawet jakieś Mission Impossible, czy coś takiego. Ale myślę też, że ze względu na niesamowicie rozwinięte zaplecze tutaj kostiumów i tego, powiedzmy, zrzeszenia statystów. Więc myślę, że to jest ze względu na to. Czyli krajobrazy, zaplecze pod względem kostiumów, ponieważ jak wiecie, za kostiumy do wielu odcinków Gry o Tron właśnie dostali nagrody Grammy za kostiumy, za scenografię, za wszystko. Więc myślę, że plener, kostiumy, no i cała ta organizacja zrzeszająca statystów, która jest jedną z największych na świecie.
No wszyscy żyją tą ostatnią bitwą z tego ostatniego sezonu. Brałeś w niej udział?
Tak. Akurat wczoraj oglądałem, próbowałem się gdzieś znaleźć, ponieważ byłem w kilku miejscach, w kilku scenach. To był jeden odcinek, graliśmy go gdzieś około, no ponad półtora miesiąca gdzieś była grana ta scena do tej bitwy. I byłem w kilku miejscach. Szukałem siebie, ale ze względu na to, że to tak szybko się wszystko działo, będę musiał jeszcze raz pomalutku sobie przestudiować i te zapamiętane moje sceny przeanalizować, ale grałem akurat w tym odcinku, w tym sezonie grałem tego złego, czyli tego Fresh Dead White Walkera, który został wskrzeszony z martwych i walczył właśnie przeciwko północnemu królestwu. Byłem tym chodzącym zombie w tym sezonie.
No proszę, taka rola naszego człowieka spod nieba Irlandii Północnej, z Lisburn obok Belfastu. Tak naprawdę, te większość zdjęć to oczywiście The Paint Hall Studios w Belfaście w Irlandii Północnej, ale również mnóstwo zamków, bo przecież Castle Ward, bo przecież również te niezwykłe puszcze, Tullymore Forest i Shane's Castle. Powiedz mi, jaka jest specyfika tych ujęć, jeżeli chodzi o sceny batalistyczne, bitwy? No bo to przecież z tego, co powiedziałeś mi gdzieś kiedyś, że nagrywanie tej sceny, tej bitwy trwało ponad półtora miesiąca, ale to nie była najdłuższa realizacyjnie scena rejestracji tej bitwy. Ilu jest statystów? Jak to ogarnąć w pewnym momencie?
Pod względem batalistycznym i scen takich właśnie bitewnych, wszystko po prostu było dopracowane naprawdę do ostatniego szczegółu. Po statystów, po wszystkie te efekty specjalne. Przy bitwie Battle of Busters było 500 statystów, było 80 koni żywych użytych. Były różnego rodzaju prawdziwe gadżety, powiedzmy z czasów, powiedzmy, historycznych. Więc niesamowicie było wszystko dograne. Kostiumy były wzorowane na jakichś kostiumach też z czasów dawnych. Sama specyfika, no niesamowite było wszystko, te wszystkie przygotowywania, te wszystkie jakby batalistyczne plany i rozłożenie to wszystko na obszarze, jakby domontowywanie różnych rzeczy, czy nawet budowanie specjalnych makiet zamków, czy takich fortec. To wszystko to miało naprawdę niesamowity jakby wymiar i niesamowite podejście. Do tych wszystkich bitew był zaangażowany jeden z reżyserów, który też dostał nagrodę Grammy za tą bitwę tych bankartów. I on na planie to wyglądało tak, że robiliśmy mnóstwo scen roboczych. Dlatego tak długo trwało, ponieważ my kręciliśmy bardzo dużo ujęć z różnych miejsc, różnych scen i on później to wybierał sobie ze swoimi doradcami, więc dlatego to często trwało. No bitwa ta w szóstym sezonie, my ją kręciliśmy prawie 2 miesiące. Tą tutaj bitwę kręciliśmy, no gdzieś, można powiedzieć, że to też gdzieś było około tego czasu, więc te wszystkie przygotowania, te wszystkie taktyczne sprawy, mieliśmy specjalistów od, powiedzmy, specjalistów ex-Marines, którzy nas formowali w jakieś formacje, którzy nam dawali wytyczne, w jaki sposób walczyć. Mieliśmy treningi. Przed wszystkimi bitwami mieliśmy 2 tygodnie treningów z profesjonalnymi wojskowymi, którzy właśnie nam mówili, w jaki sposób walczyć mieczem, w jaki sposób łukami strzelać. Mieliśmy też szkolenie strzelania z łuków. Także to niesamowite przedsięwzięcie było. Mnóstwo czasu, poświęcenia i pieniędzy było jakby zaangażowane w to wszystko, żeby to tak wyszło. Czasami tylko 10 minut na planie filmowym.
No i główni kreatorzy, Daniel Brett Weiss i Dawid Benioff. No wszystko zaczęło się, można powiedzieć, od takiej niewielkiej książeczki George'a Martina, A Song of Ice and Fire. No i proszę, 8 serii, jak myślisz, producenci przełamią się i nie skończy się na 8. sezonie? Z tego, co możesz powiedzieć, czy nic nie możesz powiedzieć?
co, generalnie nie wiem. Naprawdę nie wiem, ponieważ tak jak wcześniej wspominaliśmy, miał się skończyć nasz w sezonie szóstym. Później ze względu na zainteresowanie były naciski, aby powstały kolejne książki. Z tego, co słyszałem, jakieś takie plotki, to było to, że kiedy kończyli, powiedzmy, szósty sezon, siódma książka dopiero była w trakcie pisania, więc nie wiem, jak to będzie. Nie mam pojęcia. Z chęcią bardzo bym był za tym, żeby jeszcze coś się wydarzyło, żebym mógł miał tą przyjemność i okazję jeszcze uczestniczyć w tym niesamowitym przedsięwzięciu. No ale jak to będzie, no to nie wiemy. Może faktycznie nacisk fanów, widzów spowoduje to, że jeszcze będą może kręcili jakąś kolejną historię z całej tej niesamowitej przygody.
A my o tym będziemy opowiadać. Panie i panowie, ja bardzo chcę podziękować słowom Mirowi Cichemu, mojemu gościowi dzisiaj w naszym porannym programie świątecznym 3 maja na antenie Radia Wnet, bo przecież na naszej stronie internetowej mogą Państwo oglądać kilka unikatowych, to są unikaty zdjęć z planu filmowego. Dziękuję Ci za te zdjęcia, drogi Sławku.
Proszę, jak najbardziej uprzejmie. Dla mnie będzie to przyjemność podzielenia się tym wszystkim i naprawdę wielka przyjemność przybliżenia słuchaczom tych ciekawych, niesamowitych sytuacji, miejsc, czasów i ciężkiej pracy, bo to była ciężka praca.
Także no właśnie.
Bardzo gorąco dziękuję za ten czas dzielenia się z wami tymi emocjami, bo to było mnóstwo emocji, mnóstwo ciężkiej pracy, często zniechęcenia i ochoty przerwania tego wszystkiego. To było bardzo długo, długie godziny grania często, więc jeszcze raz dziękuję za ten wspaniały czas.
No i możesz powiedzieć, że zagrałeś z jedną z najpiękniejszych aktorek, Lina Headey, moja ulubienica od czasu, gdy po raz pierwszy zobaczyłem film Bracia Grimm, a potem 300. Lina Headey, jedna z odtwórczyń głównych ról Gry o Tron. No, panie i panowie, Sławomir Cichy ma jeszcze jedną niespodziankę, bo my często jako Radio Wnet uczestniczymy w pewnych działaniach natury charytatywnej i będzie do zlicytowania w czasie, który ogłosimy. Powiedz co, drogi Sławku, bo to będzie niezwykła rzecz i niezwykły bodziec do tego, aby słuchacze i słuchaczki Radia Wnet chcący ten przedmiot niezwykły wylicytować, przy okazji podzielili się z osobami, które tego naszego wsparcia potrzebują. Powiedz, co to jest?
No, generalnie to po każdej, powiedzmy, jakiejś sesji zdjęciowej mieliśmy możliwość zabrania, nie wiem, kawałek materiału, kamienia, kawałek strzały złamanej, czy coś takiego, więc ja chciałbym się podzielić przede wszystkim zdjęciem z planu filmowego, które będzie unikatowe, ponieważ takich zdjęć nigdzie nie można zobaczyć. Plus będzie to jakby pamiątkowy taki kamień z miejsca Battle of Busters, gdzie ja uczestniczyłem przez prawie 2 miesiące. Więc to będą takie dwa gadżeciki. Zdjęcie będzie podpisane z moim autografem, z dedykacją, więc to będą takie dwie rzeczy.
No i piękne. A o trzeciej rzeczy, tej wielkiej, nie powiemy, bo to dopiero w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, kiedy będzie taka niezwykła licytacja. I tutaj niech słuchaczki i słuchacze Radia Wnet uzbroją się w cierpliwość. Sławomir Cichy, nasz człowiek spod nieba Ulsteru, jak mówicie, mówimy Ulsteru w Republice Irlandii, Lisburn, bardzo blisko do Belfastu, Sławomir Cichy, muzyk, bo przecież jego nagrania od czasu do czasu goszczą na antenie Radia Wnet, również pedagog muzyczny, a własną tą muzyczną Musicland, niezwykłą akademię, a przy okazji aktor, kaskader, który zagrał w filmie Gra o Tron. Dziękuję pięknie za udział w programie. Pozdrawiam najserdeczniej.
Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam również.
Zwykła Marin Morris, Kingdom of One, ze ścieżki dźwiękowej do serialu Gra o Tron. Przed chwilą Sławomir Cichy. Trochę przegadaliśmy na tej piosence, bo będzie jeszcze o czym opowiadać. Panie i panowie, a za chwilę wyspiarski przegląd pracy w Radiu o Poranku, w Radiu Wnet, Poranek Wnet, w Studiu Dublin. Panie i panowie, Poranek Wnet w studiu Dublin. Tomasz Szustek, mój współwydawca. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam wszystkich w to trzeciomajowe święto.
No i właśnie, okazało się, że powrócimy do tych tematów, o których mówiliśmy w piątek przed tygodniem, przed 2 tygodniami, czyli pewne plakaty pojawiały się z Irlandzką Armią Republikańską, tą nową w tle, prawda?
Tak, ale może zacznijmy od czegoś przyjemnego na dobry początek. W dzisiejszym The Irish Times ja zawsze patrzę na zdjęcia, bo wiadomo, że koszula ciału najbliższa.
I tutaj uradujesz moje poetyckie serce chyba.
A tak, a dzisiaj i także ty się pewnie ucieszysz, bo nie dość, że dobre zdjęcie, to jeszcze zdjęcie o poezji. A tak dokładnie. Trudno jest zrobić zdjęcie o czymś, czego fizycznie nie ma, bo jest tylko w słowach, a edytorom fotograficznym Irish Timesa się udało. W Irlandii odbywa się festiwal poetycki pod nazwą Dzień Poezji i przypada on właśnie dzisiaj. I no, jak uchwycić coś, czego nie ma, co można tylko przeczytać, posłuchać, a jednak można. Na pierwszej stronie dosyć duże zdjęcie, którego 2/3 zajmuje praktycznie niebo, a na dole w jednej trzeciej, tam gdzie jest treść, jest trawa, dwie małe owieczki i wielki dwumetrowy róg, na którym gra Holger Lonze, muzyk, którego ten festiwal wynajął po to, aby dokonał uroczystego rozpoczęcia festiwalu. I w typowo irlandzkim anturażu trawy jeszcze nie bardzo zielone, takie wiosenne, z tyłu dwie te owce i wielki, zagięty, bardzo fotogeniczny, ten róg bardzo zagięty i to wszystko bardzo fotogenicznie wygląda na stronie internetowej Radia Wnet. Pod naszą audycją będzie można zobaczyć to zdjęcie w przeglądzie, pod przeglądem prasy. Więc tak, miłe rzeczy już były, przejdźmy do tego mniej miłej pozycji prasowej. Istotnie sprawa, muszę tylko znaleźć, ach tak, zamykamy Irish Times, ten artykuł, o którym...
Irish Independent.
The Irish News. Jest to tam jedynka, główny artykuł, bo The Irish News jest gazetą wydawaną w Irlandii Północnej, w Ulsterze. I w ulsterskim właśnie Irish News. Niepokojący artykuł o pladze graffiti związanych z ruchami dysydenckimi. Wszystko to przybrało na sile po tragicznym zabójstwie Liry Maki w zeszłym tygodniu w Derry, który Brytyjczycy nazywają Londonderry, mieście, w którym została zabita dziennikarka, pojawiły się niepokojące graffiti. Przypomnijmy tylko, że zabiła ją kula z pistoletu członka tak zwanej nowej IRA i te napisy, o których mówię, też są bardzo niepokojące. Nie wiadomo, kto za tym stoi. Są to napisy w stylu, część to są graffiti, zwykłe takie bohomazy, napisy w stylu informatorzy ulsterskiej policji będą zastrzeleni, albo jest też takie... Takie, to nie jest graffiti, to jest napis na murze. Informatorzy policji, oni o was zapomną, my nie zapomnimy, i podpisane IRA. Te złowieszcze napisy zostały skrytykowane przez wszystkich członków lokalnej społeczności, którzy po prostu nie chcą żyć w towarzystwie tego typu bohomazów i napisów.
Tam jeszcze możemy, Tomku, opisać to zdjęcie, gdzie tam jest taki mało sympatyczny wyglądający szczur z tarczą.
Jeden z tych części, jak wspomniałem, to są napisy na murach. To, co nazwałem graffiti, to jest dosyć szumna nazwa. To jest po prostu znak zakaz wjazdu, z czerwoną obwódką, kolisty znak. U góry jest narysowany szczur i pod spodem na tym szczurze jest kropka celownika z lunety snajperskiej i pod spodem jest napisane informatorzy, zostaniecie zastrzeleni, podpisane IRA, więc są to bardzo proste, prymitywne przekazy, które niemniej jednak budzą niechęć wśród lokalnej społeczności. Wydaje się, że próby podważenia porozumienia wielkopiątkowego przez Brexit, próby wykreślenia backstopu z umowy brexitowej były takim coś w rodzaju katalizatorem odrodzenia się tych ruchów dysydenckich, ale to są te ruchy dysydenckie w ich karykaturalnej, kryminalnej, zdeformowanej, zdegradowanej formie. I dalej brnąc w Irish News, tu jest na stronie, zdaje się...
Śmiało się, świeże
dojdę do tej strony, jest strona piąta. Jest dalsza, smutna część tego całego spektaklu. Jest zdjęcie na przykład zamaskowanego dysydenta strzelającego w powietrze nad grobem byłego członka Ira Franka Warda. I to zdjęcie chodziło, mówiąc kolokwialnie, po internecie w czasie świąt wielkanocnych. I teraz jest problem. Pewną rolę w szerzeniu tego typu zachowań ma nieoficjalna, niezarejestrowana, nacjonalistyczna partia Sora. Oni nie są zarejestrowani, to jest po prostu grupa, która skupiła się wokół jednego lidera, mają stronę internetową, próbowali usprawiedliwić, nazywając to analizą morderstwo Liry McKee. Są właśnie grupą nieformalna, która robi więcej fermentu i, jak tu się opisuje, niedobrego powietrza, niż to można by po prostu tolerować. Chociaż jest całkiem możliwe, że takie akcje jak te idiotyczne graffiti i te znaki, rysunki na murach są dziełem, no powiedzmy, niezbyt rozgarniętych nastolatków, którzy chcieliby zupełnie bezmyślnie nawiązać do tej starej, czarnej legendy ugrupowań dysydenckich, starej IRA, i być może próbują bardzo nieudolnie, jak widać, nawiązywać do tych słynnych graffiti z Ulsteru, które być może nie były artystycznie bardzo rozwinięte, ale miały za to poparcie lokalnych społeczności i niosły zupełnie inny przekaz.
Tomasz, ale tutaj jeszcze warto wspomnieć i powrócić do tych czasów Troubles, że ci wszyscy, którzy podszywali się pod działalność Irlandzkiej Armii Republikańskiej, fatalnie źle kończyli.
Tak, no i być może teraz to tak też się skończy. Nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska nowej IRA, czy to faktycznie te napisy prymitywne wyszły od nich, czy są to działania osób z nimi niezwiązanych. Jedno jest pewne, zostały potępione przez wszystkich i, jak na przykład mówi tutaj cytowany w gazecie Kevin Campbell, radny z ramienia partii Sinn Féin, są skandaliczną, absolutną obrazą pamięci Liry McKee, która została zamordowana przez tych ludzi, czyli on domniemuje, że te napisy były faktycznie przez nową IRA ich ochotników pisane. No zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. Niemniej jednak jest to smutne, że te stare, niedobre czasy Troubles wracają, i to wracają w formie takiej zdeformowanej, zdegradowanej. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie.
Panie i panowie, ja teraz przez chwilę, bo za niespełna wszystkich fanów Kuby Grabiasza uspokajam, za niespełna 6-7 minut opowie Kuba Grabiasz o tym, co dzieje się w irlandzkim sporcie. Natomiast teraz szybki przeskok do Chicago, bo dzisiaj Sławomir Sławek Budzik, człowiek, jeden z szefów radia WNWI 1080 AM, opowiadał o tym, co wydarzy się jutro podczas parady Konstytucji, Day of Constitution, pod niebem Chicago.
Duma Rzeczypospolitej. Parada! Święto! Konstytucja 3 maja 1791 roku.
Centrum miasta w majowy poranek.
Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja w Chicago.
Co to za parada?
Cóż za stroje, jaka parada.
Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami.
A co Polacy z Chicago myślą o święcie Konstytucji? Posłuchajmy przez niespełna minutę.
W paradzie uczestniczę już od praktycznie ponad 20 lat. Pierwszy raz zaczęłam chodzić na parady jeszcze jak byłam studentką. Jeżeli nie co roku, to na pewno co drugi rok jestem na paradzie, tak.
Jak tylko mogę, zawsze biorę udział w tym. W tym roku również.
Tak, co roku uczestniczę w paradzie razem ze zespołem Polonia. To my zawsze co roku mamy występ w Chopin Park.
Nie, moje dzieci tak, ale ja nie. Ja zawsze przeważnie pracuję na to. święto. No, moja generacja to chyba wspominamy tą paradę bardziej, to jest chyba święto pracy. Bardziej w Polsce to było tak obchodzone, że jako 1 maja święto pracy, a dopiero później konstytucja była jako drugą rzeczą, mi się wydaje. Ale tutaj jest fajna ta tradycja, że robimy tą paradę i że dużo Polaków w niej uczestniczy.
Trzeba reprezentować naszą ojczyznę. To jest dla mnie bardzo ważna impreza i będę maszerować.
Dzieci chodzą do polskiej szkoły, więc najprawdopodobniej będziemy uczestniczyć.
Panie i panowie, to taki jedyny most radiowy, most powietrzny Chicago, Londyn, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2, a serce przez ostatnie 3 poranki to studio Radia Wnet, studio 37. Zaraz powracamy do przeglądu prasy.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Tomasz, uczyń swoją powinność, bo jeszcze chyba będzie też jeden artykuł omówiony, również z Irlandzką Armią Republikańską w tle, ale tak trochę niefortunnie i niezbyt elegancko, świadczący o dawnych dysydentach, bojownikach tego ugrupowania.
Tak, ale jeszcze, tak jak niedawno z każdej gazety, z każdej strony wyskakiwał Brexit, teraz wszędzie wyskakuje IRA, spróbujmy trochę to monotonię zmienić. Znowu coś pozytywnego. To na drugiej stronie Irish Times zdjęcie naszego prezydenta Michaela D. Higginsa, który w County Kildare w mieście Attie, to jest takie nieduże, około 50-tysięczne miasteczko, odsłonił tablicę upamiętniającą Leonarda Cohena. Okazuje się, że Leonard Cohen ma związki z tym miastem poprzez pisarza Johna McKenna, z którym razem pracowali nad ostatnią płytą Cohena, i prezydent państwa odsłonił tą pamiątkową tablicę na... To nie jest mur, to jest taki ozdobny, wysoki płot i tam została ona przytwierdzona i wczoraj odsłonięta przez prezydenta. Jeszcze taka krótka informacja. Znowu będą nam rozkopywać główną ulicę miasta, O'Connell Street.
Znowu, Bożeż ty mój. Mieszkam tutaj prawie 15 lat i przeżyłem takie 4 rozkopy tej głównej.
Ciągle, odkąd ja też pamiętam. Tak. Chyba od 2 lat dopiero jest przejezdna i teraz znowu jest planowana zmiana. Tym razem zmiany obejmą tereny przyległe do ulicy. Co dobre, powstanie muzeum Powstania Wielkanocnego w historycznych budynkach, w których miały miejsce walki, w których zbierali się powstańcy i spiskowali przeciwko okupantom. To jest dobra, pomimo wszystko, informacja. I przechodzimy dalej, znowu zaszeleszczę, bo Irish Times ma bardzo duży format i przełożenie stronic zajmuje trochę czasu, a i miejsca. Wracamy do Irish Independent. Na pierwszej stronie zdjęcie weterana irlandzkich mediów, Gaya Byrne, który napisał książkę, ale jest to pewnie postać nieznana polskim słuchaczom i słuchaczkom. Jedziemy dalej, mówiąc medialnie. Wiele miejsca w irlandzkiej prasie poświęca się morderstwu, które miało miejsce kilka lat temu. Oto farmer zabił swojego rywala. Dwóch mężczyzn, jedna kobieta, historia stara jak świat, i pan zabił pana, i teraz morderca, który będzie jeszcze apelował od wyroku, dostał karę dożywocia. Swoją ofiarę wrzucił do podziemnego zbiornika, do Szamba, i została ona dopiero po jakimś czasie odnaleziona. Straszna sprawa, nadaje się na horror, a to wydarzyło się naprawdę. No ale szukam artykułu, który zdążyłem przeczytać, ale gdzieś mi się zgubił. Jeszcze zanim wrócimy do tej nieszczęsnej IRA, może coś wesołego. Premier Leo Varadkar uczestniczy w wyborach, w kampanii do wyborów lokalnych.
Stara się być niesztampowy.
Ostatnio, nie znajdę teraz tego artykułu, też go przed chwilą czytałem, ale chyba był w Irish Timesie. Podczas wieców KORK został otoczony przez rolników, którzy narzekali, że nie mogą sprzedać swojej wołowiny, a wiadomo, że Taoiseach Varadkar jest weganem i hasła, które krzyczeli rolnicy, były w stylu gdzie jest nasza wołowina, ty weganie? Albo też była taka akcja z bykiem. Rolnicy protestowali, jak już mówiłem, krzyczeli różne hasła, mieli też transparenty, przyjechali swoimi traktorami, którymi jeździli wokół głównego placu miasta, ale też przyprowadzili byka, który wzbudził niepokój irlandzkiej policji gardy. Całą sytuację uratował minister stanu, który podszedł do byka, chwycił go za rogi i pozował z nim do zdjęć. To trochę rozładowało atmosferę, ale wracając do Limerick, Leo Varadkar próbował, jak to zwykle podczas kampanii, zbliżyć się do tak zwanego zwykłego ludu i postanowi pośpiewać. W Irlandii bardzo popularni są tak zwani baskerzy, czyli uliczni grajkowie, i na ulicy w Limerick, na głównej ulicy w Limerick, też takiego ulicznego grajka Leo Varadkar spotkał i pośpiewał sobie z nim piosenkę znanej irlandzkiej grupy Cranberries, tylko wszyscy narzekają, że szkoda, że tą piosenką było zombie.
No tak, ale to nie było podzwonne dla partii, którą reprezentuje nasz Taoiseach, premier Republiki Irlandii, Leo Varadkar. Tomasz Szóstek, przegląd prasy. A może coś tak na koniec żartobliwego, może coś optymistycznego?
Jeszcze wrócimy do tej Ira. Cały czas staram się oddalić ten temat.
Ja też.
Jeszcze słowo, nie ma potwierdzenia wizyty Donalda Trumpa. Miał przyjechać teraz w czerwcu, bo będzie na D-Day we Francji, później będzie miał oficjalną wizytę w Wielkiej Brytanii, ale nie ma do tej pory potwierdzenia, czy wpadnie chociaż na chwilę do Irlandii. Ale dobrze, przejdźmy niestety znowu do ciężkich tematów IRA. I tutaj bardzo poważna sprawa i bardzo kładąca się cieniem na tych dysydenckich organizacjach. Irish Independent, ale w Irish Times także była ta informacja. Seamus Marley, 45-letni były ochotnik Irlandzkiej Armii Republikańskiej, został skazany na 7 lat za gwałt na dwóch chłopcach, którzy przebywali w tak zwanych safe house, czyli bezpiecznych domach prowadzonych przez IRA w latach 90. I wtedy dopuścił się tych zbrodniczych czynów. Chłopcy byli oczywiście przez niego zastraszani. Te same argumenty, że jeśli komukolwiek powiedzą, zostaną znalezieni w przydrożnym rowie. Jest to kolejny dowód na zdegenerowanie się części byłych członków IRA, z których część przeszła do podziemia kryminalnego, część się wykoleiła, zdegenerowała, tak jak Seamus Marley. I co ciekawe, co może być obce polskim czytelnikom prasy, zapadł wyrok i zdjęcie Seamusa Marleya jest na pół strony, nie ma żadnych ochrony danych osobowych, jest podany jego adres, imię, nazwisko i pełen portret. I jeszcze wracając do tych byłych członków, niedawno czytałem, że jeden z tych członków, który przeszedł do właśnie podziemia kryminalnego i udzielił incognito wywiadu, mówi, że on nie umie nic innego, i tu cytat, jak latać z klamką po mieście. I tak to wygląda, że po porozumieniu piątkowym część IRY się zdegradowała i przeszła do podziemia czysto kryminalnego.
Panie i panowie, no to był to przegląd prasy. Tomasz Szóstek. Pod koniec programu jeszcze będzie kalendarium niezwykłe, a coś takiego optymistycznego. O właśnie, strona koncertowa. Może powiemy słuchaczom w Polsce, kto się pojawi.
Jeszcze, nie wiem, Tomaszu, ile mamy czasu, ale
mam tylko jeszcze jakąś minutkę, bo czeka już
po prostu tylko ostatnie słowo z Irish Independent. Taki duży artykuł nawiązujący do śmierci Liry Maki i do tych graffiti, i pisze redaktor naczelny Irish Independent, że śmierć Liry Maki musi stać się katalizatorem, który ponownie obudzi poczucie naszego moralnego zobowiązania, naszej moralnej powinności. Już nie będę mówił o tym, że Irlandia Północna stoi prawdopodobnie w obliczu utraty 4000 miejsc pracy, bo zamykają fabrykę Bombardiera. Już może dosyć tych ponurych wiadomości. Strona koncertowa, ale to jest twoja działka.
No tak, no ale ty akurat trzymasz gazetę, jesteś jakieś 2 metry ode mnie, więc coś takiego.
Cóż ja mogę, niewiele mówią mi te nazwy. Russell Kane w Olympia Theater będzie na przykład. Będzie też magik David Blaine, tak? On podobno jest bardzo znany ciągle i ma swoje show i będzie też w Irlandii.
Natomiast Lane Castle w tym roku formacja Metallica się pojawi i chyba znowu nie pojedziemy na Metallicę, bo od pewnego czasu odpuszczamy sobie Metallicę na żywo, prawda?
Ja bardzo się cieszę, że będzie koncert Dido. Widziałem chyba 2 tygodnie temu ogłoszenie. Będzie promowała swoją nową płytę.
No i premierowa była na antenie Radia Wnet. Panie i panowie, Tomasz Szóstek, za chwilę przez chwilę Karol Kosi, Listening to Orbit z Tomaszem Szóstkiem. Słyszymy się jeszcze przy kalendarium irlandzkim, choć dzisiaj takie kalendarium nieco konstytucyjne. Panie i panowie, poranek Wnet w studiu Dublin.